Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś profesor Monika Adamczyk-Popławska z Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, na początku marca, ale ubiegłego roku, minister zdrowia ogłosił pierwszy przypadek zakażenia wirusem COVID-19 w Polsce i od tego czasu właściwie nasze życie zaczęło się zmieniać. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o samym wirusie i szczepionkach i mam nadzieję, że przynajmniej na niektóre pytania, które się pojawiają, bo przecież jest coraz więcej pytań i coraz rzadziej mamy wiedzę na temat odpowiedzi, że troszeczkę rozwieje nam pani wątpliwości. W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 do naszego kraju ma trafić ponad 62 miliony dawek szczepionek. I jaka jest skuteczność po pierwszej i po drugiej dawce? I jak długo? Jakie są wyniki?
To znaczy, jeżeli chodzi o skuteczności szczepionek, to zależy to od szczepionki, którą dostaniemy, ponieważ na rynku pojawiło się już kilka preparatów i one są mniej lub bardziej skuteczne. Wydaje się, że najbardziej skuteczne to są te preparaty na bazie mRNA, czyli zwane genetycznymi, chociaż ja nie lubię tej nazwy, ponieważ tutaj niektórzy bardzo się obawiają, że to w jakiś sposób wpłynie na genom.
Pani profesor, pozwolę sobie właśnie przerwać, bo ja wiem, że pani nie lubi tej nazwy, ale ta obiegowa nazwa, szczepionki biologiczne, genetyczne właśnie funkcjonuje. Jakie są różnice i dlaczego są tak nazywane?
No właśnie do tego dążę. Więc te genetyczne oparte są o mRNA. mRNA to jest taka cząsteczka, która jest cząsteczką informacyjną. Ona ma na to zadanie poinformować nasze komórki, w jaki sposób wytworzyć białko. I to białko jest antygenem, czyli taką cząstką, która będzie stymulowała nasz układ odpornościowy. I te szczepionki są bardzo skuteczne. Ich skuteczność się określa ponad 95%, nawet do 98%, więc są bardzo skuteczne. Drugim typem szczepionki, który trafi do Polski, jest ta szczepionka AstraZeneca, która jest szczepionką tak zwaną wektorową. Tutaj nośnikiem tego antygenu jest wirus, który jest wirusem niegroźnym dla człowieka, zupełnie niegroźnym. To jest wirus szympansi i on na swojej powierzchni będzie niósł to białko powierzchniowe, koronawirusa SARS-CoV-2 i to też będzie stymulowało nasz układ odpornościowy. Niestety ta szczepionka ma gorszą skuteczność, bo z tego co kojarzę, to jest około 60%. Ale ta skuteczność wzrasta bardzo po drugiej dawce. Nawet do 90%. Niestety drugą dawkę trzeba podać dosyć późno, po 12 tygodniach. I to może być dosyć problematyczne, bo to są no, 3 miesiące prawie, tak? 2,5-3 miesiąca po pierwszej dawce. No ale i tak wszystkich nie zaszczepimy w jednym momencie, więc warto się szczepić jakąkolwiek szczepionką. I ja szczerze powiem, jako nauczyciel akademicki, czekam z utęsknieniem, aż wejdę do tej grupy pierwszej i będę szczepiona. Podobną szczepionką wektorową jest szczepionka rosyjska, ale ona chyba nie trafia na polski rynek.
Sputnik,
tak, która też ma bardzo dobrą skuteczność, bo były badania też robione.
Ponad 91%.
Tak. Ona też jest oparta, właśnie to jest też szczepionka oparta o adenowirusy, tylko tym razem nie szympansie, ale ludzkie. Tam są dwa adenowirusy o różnych serotypach. Bardzo ciekawy też preparat. No i ostatni preparat, który jest na bazie, to jest tak zwany preparat białkowy, który zawiera już samo białko, modyfikowane białko kolca koronawirusa. I tam też skuteczność jest dosyć wysoka. Wszystkie preparaty są dobre moim zdaniem. No należy się szczepić,
pani profesor,
bo to jest jedyna możliwość tak zdarzenia koronawirusa.
Powiedziała pani coś, co wydaje mi się może wywołać lęk przynajmniej u niektórych słuchaczy. Bo wspominając o szczepionce wektorowej AstraZeneca, powiedziała pani, że tutaj mamy do czynienia z adenowirusem odpowiedzialnym za przeziębienie u szympansów. Czy to właśnie wywołuje niepokój, jak pani myśli? Czy nie powinniśmy się w ogóle obawiać?
Nie powinniśmy się tego obawiać, ponieważ wszystkie te szczepionki, wszystkie, wektorowa, genetyczna, czy też ta białkowa, wszystkie przeszły badania kliniczne fazy trzeciej, pierwszej, drugiej i trzeciej, więc to są szczepionki, u których udowodniono, że są one bezpieczne do podania. Nikt nie podałby takiej masie osób szczepionki, która byłaby niebezpieczna. Więc te szczepionki są na pewno bezpieczne. Natomiast to, co nie do końca wiadomo, to jak długo po tych szczepieniach utrzyma się odporność na koronawirusa. No, są badania, bo niektóre szczepionki były już podane jakieś 8-9 miesięcy temu, więc tutaj wiemy, że ta odporność utrzymuje się przynajmniej przez ten czas. Ale oczywiście no, nie wiemy, jak długo się ta odporność utrzyma i czy nie trzeba będzie się jeszcze niestety doszczepić. Ale na razie nie mamy innej możliwości walki z koronawirusem.
To wróćmy jeszcze do szczepionki AstraZeneca, bo tą szczepionką, zresztą pani też o tym wspomniała, będą szczepieni nauczyciele, ale do 60 roku życia. Dlaczego nie starsi też?
Bo nie było takich badań po prostu. Badania nie obejmowały osób starszych i nie podaje się szczepionki osobom, które nie były przebadane. Wbrew pozorom te szczepionki są naprawdę bardzo dogłębnie przebadane i z bardzo wielką uwagą podawane do użytku takiego globalnego.
A jaki procent populacji musi być zaszczepiony, aby uzyskać odporność populacyjną i wygasić epidemię? Bo ja widziałam, że te dane są takie bardzo zróżnicowane, od 40 do 70%, ale przecież to są bardzo duże różnice, 40 a 70%.
To jest bardzo duża różnica. Z tego, co czytałam, ponieważ ja nie jestem epidemiologiem, ale z tego, co czytałam, to epidemiolodzy szacują, że 40-50% populacji powinno być zaszczepione, a jednocześnie około 20% populacji nabierze tą odporność taką naturalną w wyniku zakażenia niestety. Więc razem dadam to około 70%. I wtedy możemy mówić o jakimś parasolu ochronnym, o jakiejś takiej zbiorowej odporności. Więc do tych 70% dojdziemy różnymi po prostu metodami.
A jak to, a czy to jest możliwe? Bo jeśli będziemy musieli się szczepić co roku, całą populację, czy tak jak pani mówi, minimum 40%, czy to jest w ogóle wykonalne, aby co roku się szczepić? Czy też powrócimy może do dawnego życia? Czy to należy już zapomnieć o tym dawnym życiu sprzed pandemii?
Niestety przykro mi to powiedzieć, ponieważ sama już cierpię z powodu tej pandemii i tego social distancing i tego, że nie widuję znajomych, rodziny. Ale niestety chyba jeszcze troszeczkę w tym reżimie takim musimy pobyć niestety. Powód do dawnego życia no nie w najbliższych momentach. Mówi się o trzeciej fali epidemii niestety.
No właśnie, trzecia fala epidemii, czyli mutacje wirusa, prawda? Dlaczego w ogóle dochodzi do mutacji i czy szczepionki będą chronić nas przed kolejnymi mutacjami?
Do mutacji dochodzi dlatego, że wirus jest wirusem RNA, a enzymy, które powielają to RNA, które namnażają te RNA, podczas gdy wirus się namnaża, często się mylą. I one myląc się po prostu powodują mutację tego wirusa. Część mutacji jest taka, że wirus przestaje efektywnie nas zarażać, ale są takie mutacje, że wirus na przykład zaczyna zarażać nas jeszcze lepiej. To jest na przykład ten wariant angielski, o którym się mówi, że jest bardziej zaraźliwy nawet o 40%. Więc tego nie unikniemy. Uniknęlibyśmy mutacji wirusa, gdybyśmy uniknęli tego, że on infekuje ludzi i się namnaża. Czyli trzeba się szczepić, żeby on się w ludziach nie namnażał po prostu. Natomiast czy szczepionki będą działały przeciwko temu wirusowi? No, ten wirus nie może się tak bardzo zmienić, żeby to białko kolca się zupełnie zmieniło, ponieważ to białko kolca jest odpowiedzialne za rozpoznawanie naszych komórek ludzkich. Ono jest kluczem do naszych komórek. Tak jakbyśmy mieli zamek, a ten wirus miałby ten klucz. To białko kolca jest tym kluczem. Więc ono nie może się zupełnie zmienić, bo klucz nie będzie pasował. Ale może się zmienić nieznacznie i możliwe, że szczepionki będą mniej efektywne. Tak się dzieje podobno z tym wariantem RPA i ze szczepionką AstraZeneca, która jest nieefektywna przeciwko temu wariantowi. I z tego, co wiem, to RPA zrezygnowało ze stosowania tej szczepionki. Ale nie dlatego, że ona jest w ogóle nieefektywna, tylko akurat nie zatrzymuje tego wariantu
Mhm. To porozmawiajmy jeszcze o wariancie brytyjskim, bo on, przynajmniej tak niektórzy piszą, ma być bardziej śmiercionośny, nie tylko jego infekcyjność się zwiększa, tak jak pani wspomniała, nawet o 40%. W 72 krajach już jest. Czy faktycznie to jest wirus bardziej śmiercionośny i jak pani uważa, czy mamy w Polsce właśnie już do czynienia z nim? Czy on jest bardzo rozprzestrzeniony również w Polsce? Czy jeszcze do nas w takim dużym, z taką siłą może jeszcze nie dotarł?
To znaczy on dociera do coraz większej liczby krajów i na pewno dotrze też do Polski i na pewno będzie to dominująca forma wirusa już niedługo, ponieważ on jest bardziej zakaźny. Natomiast czym jest bardziej śmiercionośny, to szczerze powiem, że takich doniesień nie czytałam i tutaj ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Miejmy nadzieję, że jednak nie, bo to, że jest bardziej zakaźny, nie oznacza wcale, że musi być bardziej śmiercionośny. Natomiast na pewno będzie formą dominującą, więc to, że szczepionki przeciwko niemu, te dotychczasowe, działają, jest dobrą informacją i naprawdę proszę wszystkich, szczepmy się i proszę rząd też, szczepmy się szybciej. Bo dużo osób chce się zaszczepić, a po prostu nie ma czym. Ja rozumiem, że to jest spowodowane też brakiem dostępności do szczepionek, bo to trzeba dużo szczepionek mieć, żeby ludzi zaszczepić, ale szczepmy się.
Mm-hmm. To porozmawiajmy jeszcze o trzecim wariancie, o wariancie brazylijskim, bo z kolei na temat tego wariantu przeczytałam, że przebyta choroba nie chroni przed ponownym zakażeniem, że takich przypadków dosyć sporo zarejestrowano.
No niestety, tak się wydaje, że nie chroni, ponieważ były takie badania nad podawaniem osocza ozdrowieńców osobom, które mają ciężki przebieg COVID-19 i okazuje się, że nie zawsze ci ozdrowieńcy mają przeciwciała neutralizujące, czyli takie przeciwciała, które opłaszczyłyby, przyłączyłyby się do wirusa i nie pozwoliły mu na infekcję komórek. Więc teoretycznie powinna być odporność, a w praktyce tej odporności nie ma. No to też jest bardzo groźne. Miejmy nadzieję, że zaradzi temu szczepionka, ale tutaj jeszcze nie mamy na ten moment danych dotyczących tego aspektu niestety.
I pojawiła się wczoraj też informacja na temat nowego szczepu z Tajlandii. Czy coś wiadomo na temat tego szczepu?
Niestety. Takich wiadomości będzie coraz więcej i trzeba poczekać, żeby przebadać dany nowy szczep, żeby zobaczyć, czy jest on bardziej zaraźliwy, czy on jest bardziej śmiertelny, czy jest może łagodniejszy przebieg choroby, bo to jest też taka możliwość. Te mutacje są zupełnie losowe, więc my nie wiemy dokładnie, co będzie się działo. Niestety im więcej ludzi jest zakażonych, tym więcej jest możliwości pojawienia się nowych wariantów wirusa.
A czy uważa pani, że mamy poczucie, takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Są szczepionki, zmniejszane są obostrzenia, czy możemy właśnie w takim mylnym, fałszywym...
Jest to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale przyznam się szczerze, że no, ja rozumiem, że wszyscy mamy już dosyć tej pandemii, już tego mamy dosyć. Poza tym oczywiście pandemia to nie wygląda w ten sposób, że leżą martwi ludzie na ulicach, więc niektórym się wydaje, że tej pandemii nie ma. No niestety pandemia jest bardzo groźna. My na pewno nabierzemy wcześniej czy później tą odporność zbiorową. Ludzkość nie wyginie z powodu koronawirusa, bo to nie jest aż tak śmiertelny wirus. My nabierzemy jakąś odporność, ale lepiej by było, żeby ludzie nie umierali, żebyśmy nabrali ją jednak poprzez szczepienia, a nie poprzez tak zwany model szwedzki, gdzie po prostu pozwolono pewnej grupie ludzi umrzeć. Mm-hmm. Tak może tutaj trochę za mocno powiedział.
Ale chyba ja bym to w podobny sposób nazwała. Ale proszę powiedzieć nam jeszcze, pani profesor, na ile chronią nas maseczki? I czy faktycznie warto kupować takie maski specjalistyczne, maski ochronne przeciwpyłowe N95, bo na przykład w Niemczech zalecają, aby takie maseczki, aby takich maseczek używać, szczególnie w środkach komunikacji, tam gdzie jest więcej ludzi.
Oczywiście, że maseczki nas chronią. Widać to chociażby po tym, że spadła też zapadalność na inne choroby przenoszone drogą kropelkową, jak na przykład grypa. To wszystko dzięki maseczkom. I tam, gdzie jest bardzo duża koncentracja ludzi, tam powinno się bezwzględnie nosić maseczki, bo jednak wtedy mniej tych kropelek, bo to nie chodzi o to, że wirus przechodzi przez maseczkę. Oczywiście sam wirus przechodzi przez maseczkę, tylko wirus nie znajduje się sam w sobie, tylko w kropelkach śliny. A te już nie przechodzą przez maseczkę, więc wtedy się w jakiś sposób chronimy. Oczywiście maseczki specjalistyczne są efektywniejsze, no ale to już są koszty, no i dostępność do tych maseczek. Ja osobiście mam tylko niestety maseczki materiałowe lub jednorazowe. Materiałowe oczywiście piorę regularnie. Te jednorazowe trzeba wyrzucać, co generuje też mnóstwo plastiku czy też takich odpadów. I tutaj mam znowuż problem, ponieważ martwię się o nasz klimat, martwię się o ziemię i o odpady, które generujemy. Ale maseczki tak, jak najbardziej. Ja rozumiem, że jest to uciążliwe, bo też pracuję, chodzę do pracy i noszę na pracowni maseczkę. Czasami mam palnik zapalony i noszę maseczkę, ale można się do tego przyzwyczaić. Ja już czasami noszę maseczkę, nawet jak nie muszę nosić tej maseczki. Mm-hmm. Jestem przyzwyczajona, że coś mam na twarzy.
A czy, bo ja zauważyłam coś takiego, że ludzie coraz, że jest spora osób, ludzi, którzy bardzo rzadko wymieniają maseczki, bo to widać, że maseczki są brudne, takie szare. Czy takie maseczki też chronią? Czy jednak one nie chronią?
To znaczy,
słyszałam takie opinie.
Może i chronią, ale one są bardzo niehigieniczne. Przepraszam, ale jak powiem, jak zmieniamy majtki codziennie, to zmieniajmy i maseczkę.
Do tego musimy się przyzwyczaić.
Wydychamy w maseczkę nasze, oczywiście nie wydychamy żadnej grzybicy, jak twierdzą niektórzy, ponieważ nie mamy grzybów w płucach, ale wydychamy i tam robi się mokro, a gdzie jest mokro i ciepło, no to mogą się pojawić różne drobnoustroje, więc absolutnie wymieniajmy maseczki.
A z jakimi niepożądanymi działaniami możemy się liczyć po zaszczepieniu przeciw COVID-19? Czy tylko faktycznie takie pieczenia, jakieś lekkie bóle głowy, czy też pojawiają się przypadki gorsze, niebezpieczne, że faktycznie powinniśmy się może, albo niektórzy z nas obawiać szczepienia? I to już ostatnie pytanie.
To jest ostatnie pytanie. To znaczy tak, no większość przypadków to są rzeczywiście gorączka, pieczenia, ból ręki, jakiś ból stawów, czyli takie ogólne, że tak powiem, poszczepienne objawy, które są niby niepożądane, ale moim zdaniem świadczą też o tym, że szczepionka nie została obojętna, więc ja to się cieszę, powiem szczerze, jak mam trochę gorączki. Ja się szczepię co roku na przykład przeciwko grypie, więc jak mnie trochę boli ręka, to myślę sobie, o, może ta szczepionka rzeczywiście działa, ponieważ mój organizm zauważył, że coś się zadziało w jego ustroju. Natomiast są rzeczywiście ludzie, którzy powinni uważać, to są alergicy. Szczególnie były to opisywane do tych szczepionek mRNA, czy tych szczepionek genetycznych, gdzie dochodziło do wstrząsu anafilaktycznego, czyli do takiej reakcji uczuleniowej. I to są osoby, które jeżeli mają uczulenia, powinny uważać i powinny być szczepione w szczególnych warunkach, żeby w razie problemów można było im natychmiast pomóc. Z tego, co tutaj nie było jakichś, tak, nie było zgonów spowodowanych szczepionką i tym wstrząsem, ale jest to bardzo groźna reakcja. Jest to bardzo groźna reakcja organizmu i te osoby powinny uważać.
Jak rozumiem, zalety szczepionek przewyższają związane z nimi ryzyko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczepmy się i życzę wszystkim zdrowia i żeby ten reżim sanitarny w końcu kiedyś mógł troszeczkę odpuścić, żebyśmy mogli zacząć żyć normalnie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.